Chciałbym wam, drogie siostry, drodzy bracia, podziękować za to, że podzieliliście się ze mną świadectwami w ostatnim czasie, które niezwykle zbudowały moje serce. Było ich tak wiele, że nie będę wymieniał indywidualnie, ale widać poruszenie Boże w naszych sercach. Widać, że Duch Święty działa i chwała Mu za to. Cieszę się, że to nawet nie my sami, nie nasza wola, ale wierzę, że Duch Święty przeprowadził nas na to miejsce. Nawet jeżeli taka myśl powstała i wydaje nam się, że jest dobra, i wykonaliśmy to fizycznie, to wierzę i tak, że Duch Święty przyprowadził nas na to miejsce. Jego wolą jest, byśmy tutaj byli i słuchali Jego słowa. I chwała Mu za to. Alleluja. Dzisiaj sięgniemy do dobrego fragmentu Bożego Słowa, który wierzę, że nasyci nasze serce jak dobry obiad w niedzielne popołudnie. A mamy przecież środę wieczór, ale potrzebujemy Bożego Słowa wciąż na nowo. Każdy dzień bez Słowa, bez społeczności z Panem byłby stracony. Nie wyobrażam sobie od chwili, kiedy narodziłem się na nowo, takiego dnia, żeby Jezus nie był obecny, nie był na pierwszym miejscu. Nawet gdy moje myśli gdzieś się odwracały albo moje życie gdzieś się potykało, to nie wyobrażam sobie życia bez Jezusa. Wy również. I dlatego dzisiaj, otwierając Boże Słowo, to otwieramy też nasze serca na nieograniczony potencjał Bożej łaski i mocy, poprzez który Bóg chce wpływać na nasze życie. Bez Niego, jakżeby ono wyglądało. Sięgniemy do Ewangelii Łukasza. Nie wiem, czy wiecie, że Łukasz napisał nie tylko Ewangelię, ale napisał jeszcze jedną księgę i tą księgą jest Księga Dziejów Apostolskich. Czytamy o tym już w pierwszym rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich, gdzie oto tak jest napisane. Pierwszą księgę Teofilu napisałem o tym wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku. W zasadzie wszystko, czego dokonał Bóg przez Łukasza, pisząc te księgi, to po to, żeby objawić to, czego On dokonywał, nasz Pan, i czego nauczał i co czynił. I te dwie rzeczy powinny zawsze iść w parze. Nauka i czyny. To tak jak nasze życie, tak? Które nie jest oparte tylko o wiedzę, ale też o życie, o doświadczenie, o relację, którą mamy z naszym Bogiem i chwała Mu za to, że możemy tego doświadczać całym naszym sercem. Ale chciałbym też, żebyśmy spojrzeli na Ewangelię Jana, gdzie Jan w 20 rozdziale, pod koniec tego rozdziału pisze oto takie słowa. I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Było zbyt ich wiele i zabrakłoby pergaminów na całym świecie, by je spisać. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, iż Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Myślę, że te słowa tak pięknie definiują, dlaczego tak cenne jest odkrywanie Ewangelii. Ponieważ uczymy się o Jezusie i doświadczamy. Ponieważ te słowa mają ogromny wpływ na nasze życie. Dzisiaj przeczytamy pewną historię, ale nie jest to tylko wydarzenie z przeszłości, ale jest tam zawarta lekcja, jest zawarty przykład. Coś, co Bóg chce, żeby w realny sposób dzisiaj miało wpływ na nas. Na nasz sposób myślenia, na nasze serce, na nasze zachowanie, na nasze słowa i czyny, na naszą postawę i charakter. Bóg chce, aby to słowo wykonywało w mocy to wspaniałe dzieło, które będzie sprawiać, że będziemy odkrywać to, do czego my wszyscy jesteśmy powołani. Każdy z nas może mieć jakąś indywidualną służbę, którą Bóg wkłada na nasze serce, ale też świadomy jestem tego, że wszyscy, jak tutaj jesteśmy powołani do czegoś wyjątkowego. Coś, co Bóg włożył w serce każdego, kto narodził się na nowo. Każdego, kto uwierzył i wyznał, że Jezus jest Panem. Dotyczy to kogoś, kto by dzisiaj narodził się na nowo i kogoś, kto chodzi 100 lat za Panem. Wszyscy jesteśmy do tego powołani. Wiecie do czego? By oddawać Mu chwałę, by Go uwielbiać. W Ewangelii Łukasza w rozdziale 17, w rozdziale 17 od wiersza 11 czytamy historię, która jest zatytułowana Uzdrowienie 10 trędowatych. I oto czytając tą historię czytamy takie słowa. A w drodze do Jerozolimy przychodził między Samarią i Galileją. I gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw niego 10 trędowatych mężów, którzy stanęli z daleka. I podnieśli swój głos, mówiąc: Jezusie, mistrzu, zmiłuj się nad nami. A gdy ich ujrzał, rzekł do nich: idźcie, ukażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił donośnym głosem, chwaląc Boga. I padł na twarz do nóg jego, dziękując mu, a był to Samarytanin. A Jezus odezwał się i rzekł: czyż nie 10 zostało oczyszczonych? A gdzie jest 9? Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? I rzekł mu: wstań, idź, wiara twoja uzdrowiła cię. Myślę, że wszyscy znamy tą historię i pewnie uczyliśmy się na lekcjach religii w szkółce niedzielnej, może sami czytaliśmy i wysłuchaliśmy wiele kazań. I w zasadzie nie jest moim celem, żeby być tu szczególnie odkrywczym i powiedzieć wam coś, czego nie wiecie, ale żeby na nowo przyprowadzić nas do miejsca, gdzie Jezus oczekuje naszej postawy, tak jak to zostało opisane w tej oto historii. Ale na samym początku dowiadujemy się, że Jezus idzie do Jerozolimy i przechodził między Samarią i Galileą. W tym pierwszym wierszu zawarta jest nie tylko informacja, ale jestem świadomy tego, że Jezus, idąc do Jerozolimy, wiedział, co go tam czeka. Tam była ta ziemska meta. Był finał jego misji, było wielkie wydarzenie, które wiązało się z ogromnym poświęceniem. Nie wiem, jak ja bym się zachowywał, wiedząc, że taka rzecz ma mnie spotkać. Wiedząc, przez co będę przechodził, jak będę potraktowany, ile cierpienia i ból zostanie mi zadane, jak bardzo byłyby zaprzątnięte tym moje myśli, czy potrafiłbym się w ogóle na czymkolwiek innym skupić, dostrzec, gdybym wiedział, że te rzeczy będą za chwilę następować w moim życiu jak lawina. Nie wiem, czy byłbym w stanie, ale Jezus, idąc, wiedząc, że to ma nastąpić, mimo to jest bardzo otwarty na to, by wykonać to, do czego został powołany. I myślę, że tym, co dla nas ludzi, tutaj wierzących ludzi, jest również niezwykle cenne, to świadomość naszego powołania, naszej misji, naszego celu. Jeżeli sobie uświadomimy go, to nada naszemu życiu wyjątkowe znaczenie, ponieważ po drodze też będzie działo się wiele dobrych rzeczy. To, że Jezus szedł do Jerozolimy, wiemy dlaczego. To, że przechodził właśnie przez tą małą wioskę pomiędzy dużymi, jakimiś większymi skupiskami ludzi, świadczyło o tym, że Jezus wybrał nieprzypadkowo tą drogę, że to był Jego świadomy cel. I my jako ludzie wierzący wiemy też, że podejmujemy pewne ludzkie decyzje, ale wierzę też, że Bóg nami kieruje naszymi myślami, naszymi pragnieniami, jeżeli one są Mu oddane. Być może nawet w Twoim świadectwie zostałoby to zawarte, że gdzieś kiedyś jakoś przypadkowo podjąłeś decyzję, ale później okazało się, że to nie był przypadek, że i w tym objawiło się Boże kierownictwo i Jego chwała później następowała w naszym życiu, widząc, jakie owoce to zrodziło dla nas. Bóg nad wszystkim czuwa. I wierzę też, że On chce, byśmy byli świadomi tego, do czego zostaliśmy powołani. A już na początku powiedziałem, że naszym głównym powołaniem jest uwielbiać Go, przynosić Mu chwałę. I w tym powinno być zaangażowane nasze serce, nasza świadomość, nasze życie, nasza wola, nasze pragnienie. Wszystko temu powinno zostać podporządkowane. Wszystko, co w nas ma służyć temu, aby Jego imię zostało wyniesione ponad wszystko. Oto Jezus chodzi do pewnej wioski i naprzeciwko Niego wyszło 10 mężów trędowatych, którzy stanęli z daleka. To, że stanęli z daleka, oznacza nic innego, jak to, że im nie wolno było zbliżyć się do Jezusa z powodu choroby, z powodu trądu. Ponoć ta odległość nie mogła być mniejsza niż 50 metrów. A więc jeżeli nasza kaplica ma 27 metrów, to wyobraźcie sobie, że dwie takie kaplice dzieliły tych wszystkich ludzi od Pana Jezusa. To była duża odległość. Nawet jeżeli ja mam tutaj nagłośnienie i mówię do was i to dociera, to wtedy trzeba było podnieść głos, żeby skomunikować się z taką osobą, zwłaszcza gdzieś w wolnej przestrzeni, gdzie ten głos może być o wiele bardziej rozproszony. A więc był to pewien dystans. Nawet trudno z takiej odległości dojrzeć jakieś szczegóły, które pojawiają się na naszej twarzy, na naszym ciele, ale tych 10 trędowatych zobaczyło Jezusa, a wraz z Nim zobaczyło nadzieję. I dlatego zaczęli wspólnie wołać donośnym głosem i tak oto jest tutaj opisane. I podnieśli swój głos, mówiąc: Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. Widzicie, odległość jest duża, ale potrzeba jest jeszcze większa. I to potrzeba sprawia, że zaczynamy wołać do Boga, że zaczynamy Go wzywać w taki desperacki sposób. Wielu ludzi chciałoby tak zbliżyć się, żeby jedynie szeptać, by nikt inny tego nie usłyszał. Ale ci trędowaci nie mieli nic do stracenia, oni wiedzieli, że ich życie się kończy. Jedyną nadzieją jest Jezus, odległość 50 metrów, a mimo to zaczynają wołać: Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. I ten głos gdzieś w przestrzeni dociera do Jezusa. Wołali, nie bacząc na nikogo, wołali z głębi swojego serca i z głębi swoich potrzeb. Na końcu tej historii dowiadujemy się, że wśród nich był również Samarytanin. Jak wiemy też i z dziejów apostolskich, z Bożego Słowa, że między Żydami a Samarytanami było pewne napięcie, nie akceptowali się nawzajem. Były pewne nie tylko niuanse religijne, ale historyczne, które oddzieliły ich od siebie. Nikt nie chce wchodzić, ale po prostu ci ludzie, gdyby szli, to szliby po przeciwległych stronach ulicy, spróbując się nie spotykać nawzajem. Dlaczego? No bo tak po prostu było. Ale w tym momencie widzimy, że ten Samarytanin jest z tymi pozostałymi innymi trędowatymi. Już nie liczy się to, że ktoś jest Żydem, że ktoś jest Samarytaninem, że ktoś jest Grekiem, ktoś może innej nacji. Po prostu oni wszyscy mieli wspólny mianownik, byli śmiertelnie chorzy. I w tym momencie, to tak jak idziecie do szpitala, wchodzicie do jakiejś sali i w zasadzie, kiedy ludzie są chorzy, wszyscy są w tej samej pozycji, prawda, horyzontalnej. I czy to ma znaczenie, czy on jest doktorem, czy on jest docentem, czy on jest magistrem, czy on jest szeregowym człowiekiem? Po prostu widzicie ludzi, którzy są w potrzebie, prawda? Wszyscy wołają, wszyscy jęczą, gdy przychodzi ból, gdy przychodzi cierpienie. Być może po ludzku patrząc, niektórzy są lepiej obsługiwani, może mają dostęp do lepszej medycyny, ale tych ludzi połączyło wspólne cierpienie, wspólna niedola i dlatego zaczęli wołać do Jezusa. Kiedy patrzę na nas, na ludzi, którzy zbieramy się w obecności Pana Jezusa, czy ma znaczenie to, jakiej nacji jesteśmy, jakiego koloru skóry, jaką historię mamy za sobą, jakie doświadczenia? Czyż nie powinno być tak, że całe nasze skupienie, cała nasza uwaga jest na Jezusie? Że to my wszyscy tutaj wołamy wspólnie razem, wielbiąc Go i chwaląc? Jeżeli uświadomimy sobie ten prosty fakt, że zasłużyliśmy na śmierć z powodu grzechów i tutaj nie wymieniamy listę grzechów i doświadczeń, które mieliśmy w życiu, o, bo ty byłeś wielkim grzesznikiem, a ja byłem mniejszym. Zapłatą za grzech jest śmierć, a więc wszyscy potrzebowaliśmy ułaskawienia, więc wszyscy potrzebowaliśmy tak samo, jak ci trędowaci, zawołać do Boga i wszyscy tak samo mamy przywilej, wiedząc, jak wielkiego dzieła Jezus dokonał, zawołać do Niego, oddając Mu chwałę. Nie ma różnicy, nie powinno być napięć, nie powinno być dyskryminacji, nie powinno być takich różnic, które oddzielają nas od siebie, bo one są zbyt małe, by nas podzielić. Nie powinniśmy nazywać się tylko pewnymi nazwami denominacji, poprzez to budować jakąś swoją hierarchię w społeczeństwie, uznając, że jesteśmy lepsi. A co z pokorą chrześcijańską? Jakie to ma znaczenie wobec tego, że spotykamy Jezusa? Przecież wszyscy jesteśmy Chrystusowi, prawda? Wszyscy należymy do Niego. To On jest naszym Panem. I to, co nas dzisiaj łączy, to pragnienie spotkania z Jezusem, pragnienie poznawania Go i pragnienie doświadczania Go, pragnienie wołania do Niego. I nikt z nas nie jest zbyt daleko, by zawołać. Może tobie się wydaje, że jesteś daleko. Może wydaje ci się, że to Bóg oddalił się i zostawił cię. Rzeczywistość mogłaby być odwrotna, jeśli już to my zostawiliśmy Boga i odeszliśmy. Ale On zawsze jest gotowy wysłuchać naszego wołania. Jego serce, Jego uszy, Jego oczy są otwarte, aby usłyszeć i dojrzeć nas. Dojrzeć nasze potrzeby i przemówić do naszego serca. I oto, gdy oni zaczynają wołać, a Jezus ich ujrzał, spostrzegł, zobaczył, dostrzegł ich potrzebę, rzekł do nich, idźcie, ukażcie się kapłanom. To jest proste polecenie. To jest słowo Jezusa, które wypowiada do tych 10 trędowatych ludzi. Idźcie, ukażcie się kapłanom. A więc to, co powinni zrobić, to właśnie zwrócić się w stronę tych kapłanów i tam pójść, bo tego oczekiwał od nich Jezus. Gdzie jest źródło naszego uzdrowienia? Gdzie dokonuje się nasze uzdrowienie? Wierzę, że ono jest związane z posłuszeństwem Bożemu Słowu. Wy również? Nie tylko ze świadomością, że ono taki jest, ale okazanie tego posłuszeństwa wymaga zaangażowania. Ale gdyby zlekceważyli, powiedzieli, a taka jakaś byle jaka rada, oczekiwaliśmy czegoś innego. Ale zrobili to, może jak dzieci, nawet słysząc te słowa Pana Jezusa i rzeczywiście ruszyli w tą stronę i też dowiadujemy się, że gdy tak oni oto szli, zostali oczyszczeni, zostali uzdrowieni. Został zdjęty z nich ten ciężar choroby, to niebezpieczeństwo śmierci. Zostali oczyszczeni i na nowo mogli zostać przywróceni w społeczności. Dlaczego mieli ukazać się kapłanom? Ponieważ kapłani w tamtym czasie byli specjalistami, gdy chodzi o orzekanie w czyjejś sprawie dotyczącej choroby, a zwłaszcza tak niebezpiecznej choroby jak trąd. Oni badali tą osobę, ona regularnie przychodziła do nich i patrzyli, czy te plamki powiększają się, czy zmieniają swoją barwę. A jeżeli tak, to stawało się to niebezpieczne dla innych, że ten trąd może zarażać innych i w związku z tym oni byli odizolowani. I nie wyobrażam sobie tego momentu, gdy oni przychodzili pewnego dnia, usłyszeli wyrok, jesteś nieczysty, jesteś trędowaty. Ja nawet nie wiem, czy mieli czas, żeby wrócić, spakować walizki i pójść gdzieś na wygnanie i zostać odłączonym od swojej rodziny, jedynie gdzieś z daleka móc z 50 metrów pomachać swoim najbliższym, ale tak właśnie w pewnym momencie ich życia się stało. A teraz Jezus uzdrawia ich, posyła ich do tych ludzi, aby oni orzekli, czy są zdrowi, czy nie są zdrowi. Patrząc na te słowa, myślę sobie, Jezus był bardzo transparentny. On nie bał się orzeczenia, ponieważ to było tak jasne, że oni zostali uzdrowieni. To nie było hipotetyczne, to nie było prawdopodobne, to było rzeczywiste doświadczenie. Oni zostali uzdrowieni. Jeżeli grzechy twoje zostały przebaczone, to zostały przebaczone. To nie jest kwestia twojego mniemania, jakichś domysłów, spekulacji, tylko faktu. Przyjęcia tego. Tak stało się i amen. Narodziliśmy się na nowo. Tak, jesteśmy Bożymi dziećmi. My to przyjmujemy przez wiarę i wiemy, że tak, takie wydarzenie miało miejsce i za to powinniśmy chwalić naszego Boga pod niebiosa. Iście, ukażcie się. Czasami ludzie jakby boją się konfrontacji tutaj. I my ludzie boimy się chodzić do lekarzy czasami, ponieważ boimy się tego, co mogą powiedzieć. Ale gdy modlimy się o uzdrowienie, to dlaczego nie mielibyśmy pójść i później skonfrontować tego z lekarzami, aby być świadectwem dla nich, aby pokazać, że Jezus tego dokonał, aby Jemu została za to oddana należyta cześć i chwała. Nie unikałbym tego, nie umniejszałbym temu. To nie jest tylko coś, co wewnętrznie się stało w nas, jest to informacja dla nas samych, ale jest to możliwość też tego, aby cały świat usłyszał, jak dobry jest Bóg. Jeżeli Jezus ciebie uzdrowił, jeżeli Jezus ciebie oczyścił, jeżeli Jezus tobie dał nowe życie, to tutaj jest miejsce, abyś stanął i zaświadczył o tym, aby inni mogli o tym słyszeć, a Jezus odebrał chwałę. Amen. Dobrą rzeczą jest składać świadectwo o naszym Panu, ponieważ to świadczy o tym nie tylko, czego Jezus dokonał, ale jak On jest wielki, wspaniały i że Jemu wszelkie zasługi należy przypisać za to cudowne dzieło, które dokonał w naszym życiu. Ale gdy oni szli i zostali po drodze uzdrowieni i nie wiemy, czy wydarzyło się to, gdy postawili pierwszy krok, drugi, trzeci, piąty, czy działo się to tak, że po drodze ten trąd ustępował, czy w pewnym momencie nagle wszystko zniknęło, ale fakt jest taki, że w pewnym momencie stwierdzili, że są zdrowi. Wierzę, że idąc za Bożym głosem, dostrzegamy zmiany, których Bóg dokonuje w naszym życiu, w moim i w Twoim. Od chwili, kiedy poznaliśmy Go na nowo, do dnia dzisiejszego dokonała się rewolucja. Dokonały się rzeczy nieprawdopodobne. Bóg zmienił całkowicie nasz sposób myślenia, system naszych wartości. On odbudował nasze domy. Być może jeszcze kilka lat temu wyłeś z bólu, myśląc o tym, jak trudne jest Twoje życie. A dzisiaj możesz cieszyć się pewnymi przywilejami, obyśmy nie zapomnieli, komu to zawdzięczamy. Obyśmy nie przypisali tego naszym zdolnościom, talentom, drodze, którą idziemy, ale świadomość tego, że okazaliśmy posłuszeństwo naszemu Panu, wkroczyliśmy na drogę zbawienia i te rzeczy mają miejsce. Oto byłeś osobą uzależnioną, żyłeś w grzechu, może żyłeś niemoralnie, może byłeś związany innymi rzeczami okultystycznymi, ale Pan wkroczył w Twoje życie i ono się zaczęło zmieniać. Krok za krokiem, nabożeństwo za nabożeństwem, modlitwa za modlitwą, czytanie Bożego Słowa zaczęło wpływać i kształtować Cię. Dzisiaj jesteś zupełnie nowym człowiekiem. Może ten proces trwa, ale już teraz możesz oddać Mu za to chwałę. I należy Mu się za to chwała. 10 zostało oczyszczonych. Tylu, ile było. Każdy z nich otrzymał to, o co prosił. Było to bardzo osobiste, głębokie. Wierzę, że było szczere, naturalne. Oni wołali z 50 metrów do Jezusa. To fajnie, kiedy na przykład idziesz w sklepie, a ktoś z 50 metrów woła do ciebie: pastorze! Ja jestem tylko człowiekiem, ale wiem, że inni też patrzą, nie? W tym momencie to ciekawe doświadczenie. Zdarzyło mi się kilka razy. Dziękuję bardzo za takie pozdrowienia z 50 metrów w publicznym miejscu. Dobrze, że nie chcieliście, żebym czegoś dokonywał, bo ja takiej mocy absolutnie nie mam. Ale wierzę, że oni byli szczerzy, wołając swoje potrzeby do Jezusa. Pan wysłuchał, było ich 10. Ale podczas tej podróży w stronę kapłanów, jeden z nich uświadomił sobie, kto tego dokonał. Jakby refleksja przyszła do jego życia. Odwrócił się i przyszedł do Jezusa. I co? Co czytamy? I padł na twarz do nóg Jego. I padł na twarz do nóg Jego. Wiecie, że gdybyśmy czytali Stary Testament i gdybyśmy próbowali przetłumaczyć słowo, czym jest uwielbienie, czym jest cześć i chwała dla Boga, to właśnie taka definicja by się pojawiła: paść na twarz przed Bogiem, oddać Mu chwałę. I to jest nie tylko przenośne, ale tamto brzmiało w sposób donośny. Właśnie tego Bóg oczekiwał, że gdy ludzie będą do Niego przychodzić, będą padać na swoje oblicze przed Jego tronem, przed Jego chwałą, wobec Jego obecności, wobec Jego doniosłości, którą On ma i Jego majestatu. I rzeczywiście tak było, gdy świątynia została oddawana, gdy była poświęcana, gdy przyszła Boża obecność. Wszyscy tam padli przed Jego obliczem, byli niczym nieżywi. Ponieważ taki jest Bóg. On jest tego godzien. Nie jest to tylko wyrafinowane podejście i świadome uklęknięcie, choć to jest rzeczą dobrą, ale to było coś, co było w sercu tego człowieka, coś, co nie pozwalało mu wykonać kolejnego kroku, dopóki nie zrobi tego, który powinien uczynić, przyjść do Jezusa, aby Mu za to podziękować. Wiecie, co jest jedną z wielkich chorób cywilizacji? Niewdzięczność. Czy myślicie, że ta choroba nie przenika przez mury kaplic? Że nie dotyka nas? Zadam Wam proste pytanie, proste. I nie chcę, żebyście odpowiadali na drugą część, na pierwszą odpowiedź, dobrze? Jak wielu z Was było na pikniku w niedzielę? Podnieście ręce. O, fajny piknik. Teraz nie podnoście rąk, ale jak wielu z Was podziękowało osobom, które to przygotowały? Powiedziało: o, dziękujemy za to, że ktoś rozpalił ogień, ktoś złożył ofiarę, ktoś kupił, ktoś zaplanował. Jak wielu z Was, choć jednej osobie, prostym geście przyszło. To świadczy też o nas, o ludziach. Może jakaś potrzeba była, brak, dostrzegliśmy, może nawet zwróciliśmy uwagę, ale czy okazaliśmy wdzięczność? Czy ktoś z was na zakończenie roku poszedł do nauczycieli, żeby podziękować za wychowanie, za naukę, za zaangażowanie? Mam nadzieję, że zrobiliście to, ponieważ należy się szacunek innym ludziom. Należy się szacunek naszym rodzicom. Czasami mamy wrażenie, że wszystko jest po prostu dla nas, wszystko nam się należy, ale nie okazujemy należytej wdzięczności. Czy okazałeś kiedyś wdzięczność wyjątkowo osobie, która przyprowadziła cię do Jezusa? Która sprawiła, że twój sposób myślenia został przekierowany w stronę Boga? Oczywiście był tylko narzędziem, był tylko człowiekiem, ale wdzięczność. Ona jest ważna, zwłaszcza w społeczeństwie, gdy żyjemy, gdy ludzie się izolują, krytykują, hejtują i nie wiadomo, co innego jeszcze robią. Czyż tutaj nie przychodzimy po to, żeby okazać wdzięczność? I ona nie zawsze tylko dotyczy tych wzniosłych uczuć, które wylewamy w stronę nieba, ale też w tych relacji poziomych, tych relacji między nami, które okazujemy sobie nawzajem. Ten człowiek, nie wiem, czy miał świadomość, pełną świadomość tego, kim był Jezus. I być może powiedziałby tak, jak ten człowiek z Ewangelii Jana, czy jest grzeszny, czy nie, tego nie wiem, ale byłem ślepy, a teraz widzę. Czy byłem chromy, a teraz chodzę. Byłem grzesznikiem, a teraz jestem nowym człowiekiem. Byłem daleko, gdzieś zagubiony, ale teraz odnalazłem się. Nie miałem celu życia, a teraz go mam. Czyż to nie jest powód do tego, żeby być wdzięcznym? Naprawdę powinniśmy być o wiele bardziej wdzięczni, bo to czyni nasze życie szczęśliwszym. W takich codziennych rzeczach, jeżeli nie potrafimy cieszyć się z małych rzeczy, a gonimy tylko za wielkimi wydarzeniami, to wciąż będziemy nieszczęśliwymi ludźmi, bo nawet te wielkie nas nie zaspokoją. Jeżeli nie potrafisz cieszyć się pogodą, przyrodą, a może przyjacielskim gestem kogoś, kto jest ci bliski. To świadczy o nas, jako o ludziach. 10 zostało uzdrowionych, ale tylko jeden. Czy jest to liczba statystyczna? Czy jest to pewien obraz, który pokazuje, w jakim społeczeństwie żyjemy? I to jeszcze ktoś, kto jest najmniej tego godzien, wydaje się. Jakiś Samarytanin, obcokrajowiec przychodzi, aby pokłonić się Panu Jezusowi. Czyż nie predysponowani do tego byli Żydzi? Czyż nie oni do tego zostali powołani? Wiecie, że czasami ludzie z zewnątrz łatwiej okazują wdzięczność niż my, którzy jesteśmy tutaj od lat? Za proste rzeczy, ponieważ potrafią to dostrzec, potrafią docenić. Mamy być wdzięczni. Mamy za co być wdzięczni. Mamy wielkiego Boga, mamy wiele Jego dzieł, wiele Jego łaski, wiele Jego świadectw i chwała Mu za to. Jezus rzekł, czyż nie 10 zostało oczyszczonych? Nie wiem, czy to były słowa w tonacji molowej, ale jakaś myśl smutku mnie ogarnia, kiedy czytam te słowa. A gdzie jest 9? Może właśnie tak powinno być zatytułowane też dzisiejsze kazanie. A gdzie jest 9? A gdzie jestem ja? Kiedy czytam Stary Testament i Księgę Sędziów, jestem pełen podziwu dla tych wszystkich dobrych rzeczy, które Pan Bóg tam wykonuje, ludzi, których używa. A gdy patrzę na historię Gedeona i jak pozostaje ta garstka, wydaje się 300, którzy pokonują ogromną armię, to myślę sobie, chciałbym być jednym z 300, których Bóg używa, żeby pokonać tak wielką armię. Chciałbym mieć tyle wiary, nie wystraszyć się, nie odejść, nie robić czegoś w niewłaściwy sposób, ale zostać przez Boga wybrany i być jednym z 300. A tutaj chciałbym być tym Samarytaninem. Tutaj właśnie im chciałbym być. Paść do stóp Jezusa. Czy zbyt długo chodzę za Jezusem, by zrobić to dzisiaj? Czy zbyt wiele wiem, albo zbyt duże mniemanie mam o sobie, by znowu to uczynić? Na nowo? Uczynić to jak za pierwszym razem? Pamiętacie przelane łzy, gdy przyszliście do Pana? Poruszone, bijące serce, gdy On do was przemawiał? Czy to ustało? Czy zamieniło się w inny front? Gdzie jest dziewięciu? Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? I rzekł mu: wstań, idź, wiara twoja uzdrowiła cię. Pewnie wszyscy chcielibyśmy tego wielkiego finału, którym jest usłyszenie tych słów, gdy Pan Jezus mówi: o, przyszedł z wiarą, wiara go uzdrowiła. Wszyscy zostali oczyszczeni, ale ten człowiek uzyskał coś więcej niż tylko oczyszczenie. Wielu ludzi otrzymuje odpowiedzi na modlitwę. Wielu ludzi jest wysłuchiwanych przez Boga, gdy wołają w jakiejś życiowej sprawie, w jakiejś życiowej potrzebie, i Pan odpowiada, i rzeczywiście odpowiada, i okazuje swoją wielką moc. Ale nie wszyscy wracają. Myślę, że wciąż jesteśmy świadkami, jak ludzie przychodzą, biorą, wychodzą i ich nie ma. Być może nawet wy doświadczyliście tego w swoim życiu, że okazaliście komuś jakąś przychylność, zrobiliście coś miłego, dobrego, pożytecznego i szlachetnego i mieliście nadzieję, że ktoś chociaż zwróci się do was, nie musi paść przed nami na twarz, nie musi klękać, nawet broń Panie Boże, żeby to robił, ale po prostu przyszedł, ścisnął dłoń albo spojrzał wam w oczy i powiedział: wiesz co, dziękuję, naprawdę dziękuję. A mimo to, że tych dziewięciu nie powróciło, Jezus nie zatrzymał swojej misji, nie powiedział: a to do niczego, nie ma sensu. Poszedł dalej, żeby uzdrawiać. Poszedł dalej, żeby odpowiadać na modlitwy, i przychodzi. I również odpowie na twoje modlitwy, na twoje wołanie, i to uczynił, i uczyni, i czynić będzie. A jedyną rzeczą, którą my możemy zrobić, to okazać Mu wdzięczność. Przyjść i powiedzieć: Boże, jesteś dobry. I za każdym razem, aby nasze serce było tak samo poruszone. Ktoś kiedyś powiedział, że chce po raz kolejny, po raz pierwszy przeczytać Biblię. To znaczy, że czytał ją wiele razy, ale gdy teraz będzie czytać, to chciałby, jakby to było pierwszy raz, jakby nowe doświadczenie, jakby to wszystko, nie tylko czego się nauczył, miał sens, ale żeby z taką świeżością, z takim zapałem, z otwartymi ustami i załzawionymi oczami czytać. Żeby po raz pierwszy zaśpiewać tą pieśń, którą śpiewamy 1000 razy. Po raz pierwszy, choć 1000 razy widzieliśmy się, uścisnąć mojego brata i cieszyć się, że jest nowonarodzony, być po prostu wdzięcznym, żeby to była nowa kultura, którą wytwarzamy, ponieważ mamy przykład, ponieważ mamy wzór, mamy naukę, mamy nakaz nawet, aby to czynić. I wymaga posłuszeństwa. Może w tym przychodzi uzdrowienie też dla naszych serc. Bóg czyni o wiele więcej, niż jesteśmy tego świadomi, gdy po prostu jesteśmy wdzięczni, gdy usuwamy korzeń gorzkości, gdy sprawiamy, że zaczyn naszego serca staje się po prostu przaśny, a nie kwaśny. Na tej glebie zaczyna coś kwitnąć, a później owocować i przynosić wielki plon. Pozwól Duchowi Świętemu, by tego dokonał. Czyż gdy przyszedł do nas i wypełnił swoją obecnością, czyż nie właśnie to pragnie, aby przez nasze usta, z głębi naszego serca przelewała się wszelka chwała, cześć, uwielbienie dla Boga, i by czynić to w nieustający sposób. Pan Jezus nie powiedział, że będziemy tylko od czasu do czasu fontanną, z której coś wytryśnie przy jakichś wielkich okolicznościach, ale że będą to zdroje, które będą przepływać, przepływać i wciąż przepływać przez nasze życie. To znaczy, że to się nie kończy, że to nie ustaje z chwilą pierwszego problemu i troski, która się pojawia. Wiecie, apostoł Paweł, gdy odkrył swój cel, swoją misję i swoje powołanie, gdy poszedł za tym i był Bogu tak bardzo wdzięczny, to co sobie też uświadomił, że w każdym mieście, do którego pójdzie, czekają go więzy, uciski, prześladowania, ale mimo to nie ustępował, szedł, ponieważ w ten sposób przynosił chwałę Bogu. I nawet gdy inni tego nie robią, gdy pozostałych 9 się odwraca i czyni coś, czego czynić nie powinno, nie wraca, by być szlachetnymi, cennymi, wielkimi ludźmi, okazując chwałę Boga, to proszę, zrób to ty, bądź wzorem dla innych, bądź przykładem w tym złym pokoleniu, bądź światłem zapalonym na górze, nie ustawaj. Gdy inni milkną, wielbij Boga, wołaj do Niego. Gdy wszyscy się wycofują, bez względu na ludzkość, wzywaj imienia Pana Jezusa, a On odpowie. Ponieważ jest dobrym Bogiem, I On kocha nas i troszczy się. I to, że dzisiaj tutaj jesteś, jest świadectwem Jego wielkiej łaski, którą Ci okazał. Czy ona była mniejsza niż życiu tego człowieka? Może nie była tak spektakularna w znaczeniu, że byłeś pokryty wrzodami, ciałem, które nawet nie powiem, co robi, ale rozpada się na oczach innych i zdystansowany. Ale taka sama łaska została Ci okazana, gdy zawołałeś do Jezusa. Twoja trędowata dusza, nasze złe myśli, nasze grzeszne postawy zostały przemienione mocą zmartwychwstania, mocą życia, abyśmy byli po prostu wdzięczni. Po prostu wdzięczni. Przyjść dzisiaj takim, jakim jesteś. Padnij przed Jego obliczem na twarz. Zegnij swoje kolana. Unisz swoje serce, a zobaczysz, jak wielki jest Pan. Okaż posłuszeństwo, by być świadectwem dla innych w tej skromnej dobroci, która tak głośno krzyczy, mówiąc o wielkim Bogu. Oto dzisiaj jest dzień, kiedy ja i Ty, słysząc te słowa, nie możemy być obojętni. Możemy je odrzucić i powiedzieć: o, najlepiej gdzieś po środku się usytuować, tuż za tym Samarytaninem, a pomiędzy tymi dziewięcioma osobami, tymi dwoma różnymi postawami. Ale nie możemy, musimy wybrać. Przyjdźmy, oddajmy chwałę Bogu, znieśmy nasze modlitwy. Czy Bóg czeka na składność Twoich słów, na piękno Twojej wypowiedzi, na elokwencję Twoich myśli, które wyrazisz? Nie. Bóg czeka na Twoją szczerość. Czeka, aż Jego dziecko zawoła. Czy pierwszy okrzyk, który wydajemy, to jest sekwencja słów dla chwały Matki, która nas urodziła, i Ojca, który nas począł gdzieś? To jest płacz. Ale jest on melodią, prawda? Ponieważ świadczy, że żyjemy. I później w każdym zająkiwaniu rodzice się rozkoszują, wiedząc, że ich dziecko żyje. Ja, dla mnie symfonią było słyszeć, jak moje dziecko oddycha. Czasami człowiek nawet podchodził do kołyski, żeby sprawdzić, jak oddycha, ponieważ był jakby na pewnymi myślami obciążony, myśląc, że jak to dziecko takie spokojne. Dobry jest Bóg. A dzisiaj możemy być wdzięczni za to, że żyjemy. Dzięki Jego łasce. Dzisiaj możemy przyjść przed tron Jego chwały i powiedzieć: Boże, jesteś dobry. Są chętni. Są chętni, by to wyrazić. I gwarantuję Ci, że usłyszysz słowa takie i inne obietnice, które będą realizować się w Twoim życiu, gdy Pan mówi: idź, wiara Twoja uzdrowiła się. Idź, Twoje życie teraz będzie inaczej wyglądać. I nie tylko świadomość tego, że jest uczeszczone, będzie Ci towarzyszyła, ale świadomość tego, że cały Ty zostałeś przemieniony Jego mocą, ponieważ padłeś u Jego stóp. Nie wiemy, jak wyglądało świadectwo tych ludzi. Może jak doszli już do tych kapłanów, zapomnieli, kto tego dokonał. Może nawet nie złożyli świadectwa o Nim, tylko zabrali papier, że są czyści, i poszli do swoich domów, ciesząc się i imprezując, zapominając, kim jest, jak wielki, jak święty jest nasz Pan. Bądź wdzięczny, bądźmy wdzięczni, wyrażajmy to, przynośmy chwałę Bogu i bądźmy też wobec siebie, choć odrobinę, uprzejmi. Dodając sobie otuchy, będąc wdzięcznym za to, co zostało dla nas przygotowane. Amen.